7:40 i pospieszyłem się z tym zaanonsowaniem rozmowy z panem posłem Robertem Winnickim, który gdzieś jedzie w Polskę, gdzieś gna na spotkanie, a tam temat ciekawy, temat demonstracji ruchów narodowych w Katowicach i tym, jak reagowała polska policja. Być może jeszcze uda się z panem posłem połączyć, ale nic straconego, nic w Poranku Wnet nie daje nam chwili oddechu. Magdalena Cedro, Dziennik Gazeta Prawna, jest w studiu. Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry.
I temat, na którym będziemy się pochylać przez najbliższe półtorej roku, a może i dłużej, czyli budżet Unii Europejskiej, nowe wieloletnie ramy finansowania na lata 2021-2027. Projekt pokazany 2 maja przez szefa Komisji Europejskiej. Projekt, który jest dla Polski korzystny, tak jak mówią ostatnio wszyscy politycy rządowi, od europarlamentarzystów poprzez szefa polskiej dyplomacji, czy jednak zawierający dużo niebezpieczeństw dla Polski, jak w pierwszej chwili, zaraz po ogłoszeniu, powiedział Konrad Szymański. Długie pytanie, ale może odpowiedź będzie jeszcze dłuższa, mam taką nadzieję.
Tak naprawdę ciężko powiedzieć na ten moment, ponieważ czekamy nadal na koperty narodowe i wtedy będziemy wiedzieć więcej, ile Polska dostanie, ile Polsce przypadnie z tego tortu po 2020 roku. To, co wiemy na dzisiaj i co jest dobrą wiadomością, to to, że w polityce spójności PKB pozostanie najważniejszym czynnikiem rozdzielania pieniędzy unijnych.
Czyli mówiąc prosto, cały czas będzie tak, że te kraje, które mają wskaźnik dochodu na głowę, jak rozumiem, najniższy, te będą najwięcej korzystać z funduszy europejskich, czyli taka obawa, że będzie jakiś duży zakręt środków, żeby przykręcić, mówiąc kolokwialnie, kurek dla Europy Środkowej, a wypuścić więcej pieniędzy na przykład do południowych Włoch, które kuleją, takiej dużej zmiany nie będzie.
Nadal tego nie wiemy na 100%, natomiast to, że PKB pozostanie najważniejszym wskaźnikiem, jest dobrą wiadomością. Komisja Europejska zapowiedziała już, że oprócz PKB pojawią się także inne wskaźniki. Będzie na przykład wspominane bezrobocie dla młodych, czy na przykład przyjmowanie migrantów. Rzeczywiście może nastąpić przesunięcie tych środków na południe, ale na tę chwilę jeszcze ciężko powiedzieć. Być może więcej będziemy widzieli na przełomie maja i czerwca, kiedy Komisja Europejska ma pokazać więcej, jak będzie funkcjonować polityka spójności po 2020 roku.
To jest budżet wyjątkowy z kilku powodów. Ja szybko wymienię tylko dwa. To jest Brexit i to jest szereg nowych zadań, które w wyniku kryzysu migracyjnego na Unię Europejską spadło, a mimo to udało się uratować politykę spójności w całości, a to jeszcze 2 lata temu nie było takie do końca pewne i udało się utrzymać w niezbyt okrojonym wymiarze wspólną politykę rolną, czyli te zręby, na których Polska najbardziej korzysta, są zachowane.
Tak. Spodziewaliśmy się bardziej rewolucyjnego budżetu. Zresztą sama Komisja Europejska zapowiadała, że ten budżet będzie inny, będzie bardziej wymagający. Nastąpią zmiany, natomiast tych zmian aż tak dużo nie ma, ale są nowości. W tym właśnie szereg wyzwań Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu na obronność, na zarządzanie migracjami, na innowacyjność, również program Erasmus, z którego korzystają studenci. Tak, Erasmus Plus, z którego korzystają studenci, dostanie więcej pieniędzy.
Podobno nawet to będzie 2-krotnie więcej niż było w poprzedniej perspektywie finansowej. Panie redaktor, w jakim momencie jesteśmy? Bo są takie legendy, czy nawet głosy naukowców, którzy mówią, negocjacje prawdziwe już się zakończyły. Wszystko, co miało być ustalone, zapadło w zaciszu bardzo skrytych i tajemnych gabinetów, gdzie najważniejsi ludzie w Unii Europejskiej rozdzielili pieniądze i teraz tylko piana polityczna i teatr nam się został. No, inni, znacznie więcej to jest osób, mówi, że dopiero to jest ten moment, kiedy startuje prawdziwy wyścig. Jak to wygląda z perspektywy Brukseli? To jest tak, że teraz jest realna szansa, czy już to, co jest na stole, to już jest przyklepane i tylko jakieś kosmetyczne zmiany się pojawią?
Tak naprawdę zgodziłabym się z większością, czyli tak naprawdę negocjacje się dopiero rozpoczynają. I w zasadzie to założenie Komisji Europejskiej, aby negocjacje zakończyć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które będą w maju przyszłego roku.
Za rok.
Są bardzo ambitne. To właśnie ten szereg interesów, które będzie trzeba jeszcze pogodzić i ten... To tak naprawdę dopiero rozpoczyna negocjacje unijne.
Wszystko jest jeszcze przed nami. Gdzie powinniśmy walczyć? Gdzie twoim zdaniem jest jeszcze możliwość, żeby wyrwać dla Polski więcej pieniędzy?
Wspólna polityka rolna. Tutaj w zasadzie z tego, co zapowiedział komisarz do spraw rolnictwa, wynika, że Komisja Europejska proponuje zasypanie tych podziałów na zachodnie kraje i na kraje wschodnie. Natomiast tak naprawdę nie wiadomo, jak będzie w czasie negocjacji. Francja już zgłosiła sprzeciw. I teraz powinniśmy się koncentrować na tym, żeby rzeczywiście te podziały, które funkcjonują od rozszerzenia w 2004 roku, gdy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, polski rolnik dostaje mniej pieniędzy niż rolnik francuski. Te dysproporcje są jeszcze większe w przypadku krajów bałtyckich. Chodzi o to, żeby wyrównać te dysproporcje i wtedy polskie rolnictwo może uniknąć cięć zapowiedzianych już przez Komisję Europejską na poziomie minus 5%.
Mimo, że trochę mniej pieniędzy na politykę spójności i na politykę rolną, to jest po kilka procent. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak to się uplasuje do końca w wyniku negocjacji, które są przed nami. Ale kwestia samego budżetu, on jest większy, ma większy rozmiar bezwzględny niż ta poprzednia perspektywa, ale jeśli wziąć pod uwagę inflację, to chyba nie jest to rekordowy wzrost wydatków z budżetu unijnego. Znaczy,
zgoda.
Mamy jakąś stagnację.
Pełna zgoda, tylko wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pozbawi wpływów o składkę brytyjską, która była bardzo znacząca dla budżetu unijnego. I tak jak powiedzieli najwięksi krytycy tego projektu zaprezentowanego przez Komisję Europejską, czyli Dania, Holandia, Szwecja i Austria, to jest budżet tak naprawdę skrojony pod 28 państw, a nie pod 27. I te państwa będą się sprzeciwiały mimo wszystko takiemu dosyć...
Właśnie o to chciałem się zapytać, jakie są reakcje, bo polski rząd poza tym odosobnionym, przynajmniej wedle mojej wiedzy, to był dość wyjątkowy głos kandydata Szymańskiego, który 2 maja mówił, że to nie jest optymalna, mówiąc bardzo kolokwialnie, dla Polski propozycja, to polscy politycy są, Prawa i Sprawiedliwości i rządowi są zadowoleni z tej propozycji, natomiast jasne stanowisko, że ten budżet nie uzyska poparcia, płynął z Austrii, płynął z Holandii, płynął z krajów, które są płatnikami netto do budżetu państwa. To jest tak, że mamy w tej chwili bój między, że w zasadzie możemy jeszcze bardziej stracić, że będziemy mieli bój między tymi, którzy i tak dostaną mniej jak Polska, żeby dostali jeszcze mniej pieniędzy, bo płatnicy netto nie chcą płacić więcej.
To się właśnie w czasie tego teatru negocjacyjnego będziemy widzieć zderzenie tych dwóch interesów i to będzie główna oś podziału tego, czy ten budżet ma być większy, czy ma być mniejszy. Prawdopodobnie będzie trzeba coś tym krajom północy, które przeciwko tej propozycji protestują, dać. Na przykład być może Komisja Europejska czy negocjatorzy zgodzą się na przykład na podtrzymanie rabatów, z których te kraje korzystają. Pytanie, czy na tym będzie mogła stracić Polska? Tego nie wiemy, zobaczymy.
Pytanie jeszcze o to, jak to będzie się plasować, bo czy to rzeczywiście tak jest w praktyce europejskiej, że jeden kraj może powiedzieć weto i budżetu nie ma? Tak jest rzeczywiście? Czy to jest tak, że to wymaga trochę większej grupy państw, które będą temu budżetowi bardzo niechętne?
Ja myślę, że takie...
swoiste liberum veto, nie pozwalam i wychodzę z negocjacji, jest możliwe czy nie jest możliwe?
Ja myślę, że to jest taka dość emocjonalna, polityczna zapowiedź. Jest to pewne narzędzie w negocjacjach. Tutaj ta zapowiedź z ust polskich polityków dość wcześnie padła, że być może Polska zawetuje ten budżet. Oczywiście to jest możliwe, ale dlatego te negocjacje zawsze tak długo trwają, ponieważ ucierają się te interesy. Chodzi o wypracowanie kompromisu i w poprzednich perspektywach finansowych, mimo że na przykład ta obecna została uruchomiona dużo później ze względu na to, że przeciągały się te negocjacje, to te negocjacje zawsze kończyły się jakimś kompromisem. Jedne kraje były trochę bardziej stratne, inne trochę więcej zyskiwały. Ta perspektywa finansowa jest dla Polski wyjątkowa, ponieważ dostaliśmy bardzo dużo z budżetu, ale ponieważ jesteśmy też bogatszym krajem, więc na mniej będziemy mogli liczyć.
Kilka naszych regionów, czyli województw, a szczególnie Warszawa, która jest jakby osobnym województwem, mówiąc w cudzysłowie, dla Brukseli stała wyłączna, że obecny rząd wyjdzie z takiego specjalnego koszyka. Dzisiaj mocniej dotuje regiony w ramach polityki spójności. No i dobrze, na koniec temat najbardziej poruszający polską scenę polityczną, czyli powiązanie funduszy strukturalnych z zachowaniem zasad praworządności, jak to jest wmontowane w ten budżet, jak to wygląda od strony polityczno-prawnej w tej propozycji Komisji Europejskiej.
Rzeczywiście Komisja Europejska zaprojektowała sobie taki bardzo potężny instrument dyscyplinowania krajów członkowskich. I z tego, co mi wiadomo, to na taki instrument, by móc zakręcić kurek z tą unijną kasą krajowi członkowskiemu, który się nie podporządkowuje wartościom unijnym, o to tak naprawdę zabiegały część krajów członkowskich, takich jak Dania czy Holandia. Pytanie tylko, czy dla tych krajów członkowskich, i tego się dowiemy właśnie również w trakcie negocjacji, czy te kraje członkowskie są w stanie dać Komisji Europejskiej tak duże pole manewru do właśnie dyscyplinowania jednego z członków Unii Europejskiej.
To jest ten element, który budzi największy sprzeciw polskiego rządu, czy polski rząd ma jakiś kolegów w tym sprzeciwie w Unii Europejskiej, czy ktoś z rządy, no pewnie poza węgierskim, ale rządy krajów starej Unii, starej piętnastki, także podnoszą wątpliwości co do tego mechanizmu.
Być może właśnie chodzi o to, jak ten mechanizm został przez Komisję Europejską zaprojektowany. Artykuł 7 traktatu unijnego, obecnie procedowany wobec Polski, przewiduje bardzo duży udział właśnie w takim dyscyplinowaniu kraju członkowskiego, udział innych krajów członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego. Ta procedura tak naprawdę nie mówi nic o Parlamencie Europejskim, a kraje członkowskie mają bardzo, bardzo minimalną rolę. I stąd być może ta krytyka i być może to będzie również bardzo poważne pole do dyskusji podczas...
Pewnie naszych radiosłuchaczy ciekawi taka oto myśl, że Komisja unisono, samodzielnie będzie decydować o tym, czy środki popłyną, czy nie popłyną i że to zaczyna coraz bardziej przypominać relacje nie wspólnoty europejskiej, tylko relacje centrum-peryferie, że centrum dyktuje system prawny, czy zasady prawne, w ramach których peryferium ma, czy półkolonia ma funkcjonować, a jeżeli następuje bunt, słuszny albo niesłuszny, no ale odejście od zasad, no to wtedy się tą peryferium, się tą półkolonię po prostu karze. To jest prawdziwe zdanie, czy nieprawdziwe?
Znaczy, rzeczywiście propozycja komisji jest dosyć radykalna, natomiast brak jakichkolwiek możliwości kontrolowania, w jaki sposób wydawane są pieniądze, również było dla wspólnoty problemem i nie tylko dla instytucji tam w centrum, w Brukseli, tylko również dla krajów członkowskich. One również chcą, zwłaszcza płatnicy netto, ci, którzy wpłacają do budżetu więcej niż z niego dostają, chcą mieć pewność, że ich pieniądze kierowane do innych krajów są wydawane zgodnie z prawem.
Ale w tej propozycji to już nie kraje członkowskie będą między sobą ustalać, czy wszystko u jego kolegi, sąsiada jest okej, tylko właśnie komisja, a o ile dobrze pamiętam, zasady praworządności nie są ostro zdefiniowane, bo chyba nie mogą być ze swojej natury rzeczy.
Tak, ale eksperci również wskazują, że Komisja Europejska, czy w ogóle Bruksela, Unia Europejska ma dość dobrze wypracowane to, w jaki sposób praworządność badać. Chociażby Polska aplikując, czy starając się o akcesję do Unii Europejskiej, musiała spełnić szereg warunków, które dotyczyły również sądownictwa, praworządności, korupcji. Więc rzeczywiście takich obiektywnych wskaźników, jak badać tę praworządność, nie ma. I rzeczywiście zawsze może być
zawsze to będzie uznaniowa decyzja, która wynika nie z tego, czy gdzieś jest demokracja, czy też jej nie ma, tylko z tego, czy ktoś idzie po myśli polityki Komisji Europejskiej, czy też prowadzi politykę bardziej samodzielną, wtedy go się karze, zakręcając kurek z unijnymi pieniędzmi, żeby tej wyświechtanej formuły słownej użyć.
Takie zarzuty rzeczywiście mogą się pojawić na pewno ze strony krajów, które takiej procedurze mogą być poddane.
Magdalena Cedro, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej, była gościem Poranka Wnet. Dziękujemy i będziemy jeszcze pytać o ten cały proces negocjacyjny, bo on będzie dla Polski rzeczywiście bardzo istotny. Dziękuję bardzo, a ja można się pożegnać do mikrofonu.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia, do usłyszenia. A ja właśnie zdałem sobie sprawę, że mówimy od 7:10 i jeszcze nie udało nam się puścić ani jednej piosenki, więc być może teraz zmienimy ten stan rzeczy niepożądany i posłuchamy pani Darii Zawiałow, bo to jest ładna piosenka. A teraz wcześniej zapowiadany wywiad i połączenie z Robertem Winnickim, prezesem Ruchu Narodowego, posłem na Sejm. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam państwa.
Gdzieś pan prezes gna w Polskę na kolejne spotkanie w ramach narodowej mobilizacji, to prawda?
Nie, dzisiaj akurat nie narodowa mobilizacja. Narodowa mobilizacja jest, odbywa się, ale na Pomorzu z udziałem wiceprezesa Ruchu Narodowego, kolegi Krzysztofa Bosaka, a ja jadę dzisiaj na strajk rolników w Sieradzu, także tam właśnie niedługo dotrzemy.
A naszym tematem jest także demonstracja, może nie strajk, ale pochód uliczny w Katowicach kilka dni temu. Interweniuje policja, interweniuje dlatego, że uczestniczy niosą transparent White Boys i to jest asumptem do rozwiązania demonstracji oraz do zatrzymań 9 osób i jak na polskie warunki dość brutalnej interwencji policji.
No właśnie nie tak. No zanim jakby powiem szerzej, to muszę trochę jakby poprostować,
tak podają polskie media.
Głównie za sprawą niestety wypowiedzi ministra Brudzińskiego, że tak rzeczy się miały, a miały się jednak inaczej. To znaczy, po pierwsze, co to była za manifestacja? Marsz Powstańców Śląskich. Ósmy raz Marsz Powstańców Śląskich przechodził ulicami Katowic. Po raz pierwszy ktoś odważył się i był ósmy raz organizowany przez Młodzież Wszechpolską, Ruch Narodowy, przez organizacje narodowe ze Śląska. I po raz pierwszy ktoś odważył się podjąć próby blokady tego marszu. Środowiska skrajnie lewicowe, Partia Razem, Komitet Obrony Demokracji, tego typu środowiska zapowiedziały blokadę Marszu Powstańców Śląskich, a oczywiście on się nieprzypadkowo w ostatnią niedzielę odbywał, ponieważ początek maja to tradycyjnie rocznica właśnie wybuchu powstań śląskich. I proszę państwa, dwa dni przed tą manifestacją pojawiły się pierwsze sygnały ze strony prezydenta, urzędującego prezydenta miasta Marcina Krupy. Z jednej strony Marcin Krupa to jest członek Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego na prezydenta, a z drugiej strony Marcin Krupa, urzędujący prezydent Katowic, to jest również kandydat Prawa i Sprawiedliwości w tym roku na w jesiennych wyborach właśnie na urząd prezydenta miasta. Trzeba mieć tego świadomość. I prezydent Krupa włączył się politycznie, wsparł politycznie ten skrajnie lewacki pomysł blokady Marszu Powstańców Śląskich. W dzień manifestacji zapowiedział rozwiązanie Marszu Powstańców Śląskich, w czym rażąco przekroczył swoje uprawnienia jako prezydent miasta, wykorzystując po prostu administrację publiczną, swoją funkcję w administracji publicznej do do tego, żeby no, uderzyć w jakieś środowisko ideowo-polityczne. I jaka miała miejsce sytuacja na samej manifestacji? No taka, że manifestacja się rozpoczęła. Przedstawiciel Urzędu Miasta, który przyjechał, zapewniał, że manifestacja przejdzie bez problemu i że blokady będą usuwane, bo blokady są nielegalne. Manifestacja była lokalna, legalna, blokady były nielegalne.
Do tego już przywykliśmy także z ulic Warszawy, że są legalne demonstracje i ktoś sobie uzurpuje prawo, żeby je zatrzymać, bo mu się nie podoba.
Chociażby miesięcznice smoleńskie, tak, to co się działo. No i jaka jest sytuacja? Pierwsza blokada i policja usuwa jakby protestujących z chodnika, ale ich nie zatrzymuje, nie spisuje, nie legitymuje, co by ich jakby zatrzymało w miejscu. Nie, ta sama grupa potem drugi raz blokuje ulicę, ponownie policja ich usuwa z trasy marszu, ale znowu ich nie zatrzymuje i ta grupa po raz trzeci siada na chodniku, jakby jakiś czas później i znowu blokuje legalny przemarsz. I przy tym trzecim momencie, kiedy Marsz Powstańców Śląskich był blokowany przez KOT i skrajną lewicę, na to przyjechał przedstawiciel prezydenta miasta jeszcze inny, który wydał polecenie temu, który był na miejscu, że manifestacja Marsz Powstańców Śląskich powinien zostać rozwiązany i zupełnie nie miało to do czynienia z jakimkolwiek transparentem, bo powołał się na zupełnie inny artykuł ustawy, tylko że manifestacja zagraża bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu ludzi, obywateli. Wtedy, kiedy marsz był rozwiązywany, w tym momencie od kilkunastu minut cała manifestacja stała spokojnie, czekając na to, aż zostanie trzecia blokada usunięta, iż policja wreszcie spisze tych manifestujących, zatrzyma ich, tych blokujących Marsz Powstańców Śląskich i po prostu, że zgodnie z prawem umożliwi przejście Marszowi Powstańców Śląskich. Niestety prezydent Krupa wydał decyzję zupełnie bezprawną, że manifestacja ma zostać rozwiązana bez żadnych podstaw do tego. Zostało to zrealizowane, a policja zaczęła brutalnie rozprawiać się z uczestnikami Marszu Powstańców Śląskich. Spycha ich z chodnika, zaatakowała ich jako nielegalne zgromadzenie. 9 osób zatrzymanych. No marsz ostatecznie mniejszymi grupami dotarł pod pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach. Jakby w tym sensie zakończył się sukcesem, ale niestety no, został rozbity przez kandydata Prawa i Sprawiedliwości, urzędującego prezydenta, który bezprawnie nakazał rozwiązać tą manifestację i siłami policyjnymi. I teraz pojawiła się informacja, że powodem rozbicia tego marszu był jeden z transparentów, który gdzieś się pojawił na początku marszu. Otóż jest to całkowita nieprawda, bo po pierwsze wszystkie transparenty, do żadnego z transparentów policja przed manifestacją nie zgłosiła żadnego zastrzeżenia. To, co potem wypisywał pan minister Brudziński na Twitterze, nie ma żadnego związku z tym rozwiązaniem manifestacji, ponieważ nie było to podstawą w ogóle rozwiązania manifestacji. To zdjęcie się pojawiło zupełnie później jako argument znikąd, mógłbym powiedzieć, a propos tej manifestacji. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz no, jest dla mnie czymś absolutnie bulwersującym, że policja po pierwsze skutecznie nie zatrzymała tych, którzy chcieli zablokować legalną manifestację, a po drugim, że tak brutalnie się rozprawiała potem z uczestnikami Marszu Powstańców Śląskich. Tak? No, nie wiem, jak można taką manifestację atakować, dlatego po pierwsze zostanie zgłoszony wniosek o przekroczenie uprawnień przez pana prezydenta Marcina Krupę, rażące przekroczenie uprawnień, które nawet w tak otwarcie komunikowane nie było przez Hannę Gronkiewicz-Waltz w Warszawie, kiedy rozwiązywała Marsz Niepodległości. No tam jednak władza cokolwiek dbała o jakikolwiek pozór legalności tego, co robi, pozór przynajmniej legalności, chociaż to również było bezprawne, co robili. Natomiast tutaj prezydent Krupa w Katowicach zupełnie nie zadbał nawet o pozór legalności swoich działań, wprost mówiąc, że jak gdyby z powodów takich ideowo-politycznych taka manifestacja nie powinna mieć miejsce i że wydał polecenie, żeby ją rozwiązać. No a policja zamiast skutecznie usunąć nielegalną, skrajnie lewicową blokadę, no to można powiedzieć, że zaatakowała manifestujących. No i uważamy to za skandaliczne. I dlatego no, wczoraj na konferencji prasowej porównaliśmy działania policji pod kierunkiem pana Brudzińskiego w tym zakresie do tego, co działo się za Bartłomieja Sienkiewicza z Platformy Obywatelskiej, za niesławnego Bartłomieja Sienkiewicza, tego od manifestacji Marszu Niepodległości 2013, od spalonej budki pod ambasadą rosyjską i tak dalej, i tak dalej.
Bartłomieja Sienkiewicza, który kilka dni temu w jednej z prywatnych stacji telewizyjnych chwalił nowego szefa MSWiA za jego działania.
A właśnie pan minister Sienkiewicz bardzo chwalił pana ministra Brudzińskiego i o ile politycy Platformy są skrajnie krytyczni wobec rządu PiS-u, czasami głupio, czasami zupełnie jakby niesłusznie, o tyle w tej sprawie no widać, że duch Sienkiewicza unosi się nad ministerstwem kierowanym przez pana Brudzińskiego dzisiaj.
A duch Wojciecha Korfantego, który przez lata w Katowicach działał, teraz ma kłopoty, żeby maszerować w demonstracji.
No właśnie, zwracam państwa uwagę, że ta manifestacja odbyła się po raz ósmy. Od 2010 roku jest ta tradycja tego Marszu Powstańców Śląskich właśnie przez nasze środowiska organizowanego w Katowicach. No jest zupełną aberracją, że ktoś w ogóle myśli o tym, żeby taką właśnie manifestację atakować.
Gościem Pranka Wnet był Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję, kłaniam się państwu.